nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
9 minut po godzinie 9, nie tylko metropolia w Radiu Gdańsk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nasi goście dzisiejsi, Marek Goliński, wicewójt Kolbut. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
W studiu Radia Gdańsk Słupsku Paweł Lisowski, członek zarządu powiatu słupskiego. Dzień dobry, witam. Mam nadzieję, że się słyszymy.
Tak, słyszymy. Dzień dobry, witam serdecznie.
A przy swoim telefonie i jak się domyślam, w swoim gabinecie, Arseniusz Finster, burmistrz Chojnic. Dzień dobry.
Witam serdecznie, pozdrawiam Chojnic.
Witam serdecznie. Mam nadzieję, że w końcu pan do nas kiedyś dotrze.
Ja wiem, że
120 km z Chojnic do Gdańska czy do Słupska studiu to jest jednak troszeczkę daleko. Zanim zaczniemy o naszych tematach dzisiejszych, to chciałem panów samorządowców zapytać, bo dzisiaj prawdopodobnie przed nami rekonstrukcja rządu, zmiana na stanowisku premiera. Czy dla samorządów na Pomorzu to będzie miało jakiekolwiek znaczenie, kto jest premier? Czy liczy się ogólna polityka? Arseniusz Finster.
Liczy się ogólna polityka. Przede wszystkim dla samorządów istotny jest wzrost gospodarczy, który determinuje możliwości realizacji różnych celów polityki społecznej, ale wewnętrznie jako Arseniusz Finster uważam, że najlepiej byłoby, żeby premierem był pan Jarosław Kaczyński. Wszyscy na to czekamy.
Paweł Lisowski.
Ja myślę, że dla samorządowców to nie ma większego znaczenia. W tej chwili w parlamencie toczą się prace nad ważniejszymi projektami ustaw. Myślę, że one są dużo ważniejsze z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca bądź samorządowców.
Marek Goliński.
To, co powiedział Arseniusz przed chwilą z Chojnic, rzeczywiście odpowiedzialność za zmiany w kraju powinien wziąć na siebie prezes. To on pociąga za sznurki i on powinien stanąć na czele rządu.
I to tyle komentarza do bieżących wydarzeń. Wiemy, że teraz w Sejmie pewnie będzie dzisiaj gorąco. Za rok wybory samorządowe i wciąż nie wiemy, na jakich zasadach one będą się odbywały. Trwają prace nad zmianą ordynacji wyborczej. Pojawiają się różne pomysły, czasami nawet sprzed 15 lat. Na przykład pojawił się taki pomysł, chociaż część polityków Prawa i Sprawiedliwości go dementuje, aby wójtów, burmistrzów i prezydentów wybierali nie mieszkańcy, ale rady gminy czy miasta. To jest powrót do tego rozwiązania sprzed, zdaje się, 4 kadencji. Arseniusz Finster, co pan sądzi o tym pomyśle?
To byłaby tragedia dla mieszkańców przede wszystkim, którym odebralibyśmy prawo bezpośredniego wyboru swojego lidera. Ja sobie tego nie wyobrażam. To byłoby cofnięcie się o 20 lat. Ja byłem burmistrzem wybieranym przez Radę Miejską, kierowałem zarządem miasta. Pamiętam, jakie wówczas miałem problemy. Generalnie taki burmistrz, wójt czy prezydent staje się zakładnikiem rady. Oczywiście musi z radą współpracować. No ja sobie takiej opcji nie wyobrażam. Co prawda wszyscy zaprzeczają, ale coś być może w tej plotce jest. Dla mnie to byłaby tragedia, dramat kompletny. Uważam, że ja powinienem się poddać ocenie mieszkańców za tą kadencję, jeżeli będę startował w wyborach. I tylko mieszkańcy są upoważnieni do tego, żeby wybierać swojego wójta i burmistrza, żeby oceniać jego pracę czy jego program wyborczy.
Panie burmistrze, a pan się zgodzi z taką opinią części polityków, że w obecnym systemie wyborczym do samorządu to burmistrz, prezydent czy wójt jest właściwie nietykalny. Rada miasta czy gminy no niewiele może.
Nieprawda. Jest instytucja referendum, to po pierwsze. Po drugie, jesteśmy kontrolowani przez różne instytucje. Po trzecie, jeżeli chcemy realizować program wyborczy, to musimy blisko współpracować z mieszkańcami, nie tylko z Radą Miejską. Jest demokracja przedstawicielska, my to całkowicie rozumiemy, ale z drugiej strony nie odrywamy się w tych kadencjach, które pełnimy od mieszkańców i współdziałamy tylko z Radą Miasta. Są rady osiedli, są budżety samorządowo-obywatelskie i moim zdaniem to jest prawidłowy kierunek. Upartyjnienie samorządu, bo to byłoby upartyjnienie w taki sposób, że partie polityczne czy komitety decydowałyby o tym, kto jest burmistrzem, to byłoby rozwiązanie moim zdaniem bezsensowne w tej chwili na tym etapie. Poza tym w Europie ja nie znam zbyt wielu takich krajów, w których rady by wybierały burmistrzów czy prezydentów. Nie powinniśmy się cofać, wręcz przeciwnie, powinniśmy doprowadzić do tego, żeby starosta był wybierany w wyborach bezpośrednich, być może marszałek województwa. Uważam, że to są rozwiązania, w których powinniśmy pójść i zawsze mówiono nam, że w tym kierunku idziemy.
Paweł Lisowski.
Myślę, że to rozwiązanie, które zostało wprowadzone, jak dobrze pamiętam, w 2002 roku, one się sprawdziło. Mieszkańcy się do tego rozwiązania przyzwyczaili, że sami mają prawo, możliwość wybrania swojego wójta, burmistrza bądź prezydenta. No i w zasadzie musiałbym powtórzyć te wszystkie argumenty burmistrza z Chojnic. Zgadzam się z tym, że byłby to krok w niewłaściwą stronę i odebranie pewnej możliwości decydowania za mieszkańców o tym, kto ma prawo rządzić w gminie czy mieście.
A mniej więcej godzinę temu w jednej z stacji komercyjnych Paweł Kukiz powiedział, że ta ordynacja, jej kształt nowy zmierza ku temu, żeby właściwie w wyborach można było wybrać tylko dwie partie. czyli Prawo i Sprawiedliwość albo Platformę Obywatelską, bo ten próg wyborczy będzie tak skonstruowany, oczywiście taki wirtualny próg wyborczy, że właściwie będą liczyć się tylko ugrupowania, które będą miały 15 albo więcej procent poparcia. Marek Goliński.
Tak jest. Tworzy nam się model partyjny w kraju. Funduje nam to Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że dotychczas osiągnęliśmy jeden z najwyższych poziomów demokracji i powinniśmy się cieszyć z tego, że rzeczywiście bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miały miejsce. Oby to się nie zmieniło. Cofnę się jednak do tematu związanego z możliwością wyboru przez Radę Gmin. To już było. To się nie sprawdziło. To, co Arseniusz przed chwilą powiedział, burmistrzowie, wójtowie, prezydenci byli cały czas zakładnikami radnych. Mieszkańcy tak naprawdę nie mieli realnego wpływu na to, kto był ich włodarzem. A zobaczmy, jak od momentu bezpośrednich wyborów wójtów, przynajmniej w gminie Kolbudy, ruszył błyskawicznie rozwój gminy. Osoba, która zarządza gminą, odpowiada w pełni za to, co
ale
realizuje.
Trzeba też zauważyć, że w tym czasie weszliśmy do Unii Europejskiej, pojawiły się środki unijne, spójnościowe programy wyrównujące szanse
Panie
i tak dalej, i tak dalej.
W czasie poprzednich kadencji w mojej gminie, w czasie jednej kadencji potrafiło być 3-4 wójtów, bo Rada Gminy nie mogła się dogadać i ciągle ci wójtowie byli zmieniani.
I to była słabość?
Zmieniani. To była ogromna słabość systemu, ponieważ nie można było planować budżetów wieloletnich. Unia Europejska ma 6-letni budżet, my w gminach mamy jednoroczny, ale wieloletnie budżety co najmniej 4-5 lat do przodu. Jak ma wójt planować, skoro nie wie, czy za tydzień go nie odwołają?
Arseniusz Finster, pan jest samorządowcem, burmistrzem z ogromnym stażem i też jest taka obiegowa opinia, że jak już ktoś jest więcej niż jedną kadencję, to właściwie jest nieusuwalny. Trudno z takim samorządowcem wygrać wybory.
To nieprawda. Mój poprzednik ma 100% racji. Ja już zaplanowałem wraz z Radą Miejską w Chojnicach wydatki inwestycyjne na następną kadencję. No Chojnice pozyskały 110
bardzo,
milionów
bardzo optymistycznie.
Pieniędzy. Tak, i w zasadzie mogę powiedzieć, że chcę odpowiadać za to, za te inwestycje, które przygotowałem. Słabością polskich gmin jest to, że nasze kadencje są 4-letnie, a nie 6-letnie. To
tak
po pierwsze.
Unijne.
Tak, po drugie uważam, że upartyjnienie w tej chwili, bo do tego zmierzamy, wyborów, i tu przykładem są Chojnice. Ja mam swój komitet wyborczy i najlepsze rozwiązanie są JOW-y. Wygrywają w JOW-ach liderzy. Owszem, nie zyskują więcej niż 50% ogółu głosów wyborców najczęściej, ale są to liderzy i mój komitet na przykład 3 lata temu na 21 radnych zyskał aż 16 miejsc. W tej chwili, jeżeli to będzie zrobione w taki sposób, jak nam się proponuje, no to będzie Platforma PiS i chyba nic więcej. Tutaj Paweł Kukiz ma rację, ale ciekawe, dlaczego mamy rezygnować z tych JOW-ów w takich miastach jak Chojnice. Ja tej pozycji nie rozumiem. No, rozumiem, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość gra jak gdyby pod siebie, ponieważ chce zyskać głosy. W Radzie Miejskiej Chojnic na przykład nie ma ani jednego przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, jest tylko 2 przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. To świadczy o tym, że mieszkańcy wybrali swoich lokalnych liderów.
Paweł Lisowski, a panów niepokoi jakoś ten zapis o dwukadencyjności wyboru, bo część komentatorów zwraca uwagę, że on jest tak zapisany, że właściwie nie wiadomo, jak go interpretować, czy od tej kadencji, czy od następnej. Paweł Lisowski.
To znaczy mnie niepokoi z tego względu, że jestem samorządowcem powiatowym, ale tak szczerze mówiąc to jednak rzeczywiście jest problem, ponieważ z samego uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że ta dwukadencyjność ma nie obowiązywać wstecz. Natomiast jeżeli przeczytamy sam przepis, który wynika z projektu ustawy, to tam wyraźnie jest zapisane, że nie mogą kandydować osoby dwukrotnie wybrane na funkcję wójta. I na to zwracają uwagę prawnicy, konstytucjonaliści, że jest pewna niekonsekwencja w tym projekcie. Ja mam nadzieję, że to zostanie jakby do końca rozjaśnione. No nie wyobrażam sobie, żeby takie rozwiązanie obowiązywało, żeby ta dwukadencyjność została wprowadzona wstecz. Zresztą nie jestem zwolennikiem dwukadencyjności. Uważam, że to mieszkańcy do końca powinni mieć prawo możliwości wyboru swojego kandydata, ponieważ to oni najlepiej wiedzą, kto najlepiej będzie wykonywał funkcję wójta, burmistrza czy prezydenta w swoim mieście.
Marek Goliński.
Kolejny raz powtórzę. Nie po to Solidarność wywalczyła wolność w naszym kraju, żebyśmy cofali się do PRL-u. Drodzy Państwo...
Czyli dwukadencyjność nie?
Dwukadencyjność absolutnie nie. Chyba, że przedłużymy kadencję do 6 lat, tak jak to jest w Niemczech. Ale myślę, że jeżeli mieszkaniec chce wybrać Marka Golińskiego czy kogoś innego, to go wybierze i po 10 razy, jeżeli on jest uczciwy i dobry. Jeżeli nie, to po to są wybory, żeby weryfikować stanowiska i zmieniać wójtów i burmistrzów. To, co rozmawialiśmy wcześniej, jest instytucja referendum.
Tak, ale
możemy korzystać z innych praw w ramach demokracji.
Przypomnijmy tylko, że 9 miesięcy po wyborach i 9 miesięcy przed wyborami referendum jest niemożliwe.
No i co z tego?
Przez dwa lata.
Przecież jeżeli są wybory, to mieszkańcy nie wybiorą człowieka. Jeżeli ktoś jest świetnym gospodarzem, to musi odejść, a przyjść byle kto, kto się nie zna, kto się będzie uczył kolejne lata, bo tylko przepisy tak nakazują.
Pan Arseniusz Finster, burmistrz Chojnic, pan się niepokoi tym zapisem o tej dwukadencyjności? Czy będzie pan mógł wystartować?
Czy ja odpowiem tak bardzo, bardzo szczerze. Samorząd to jest całe moje życie. Chojnice to jest całe moje życie. Ja temu miastu wszystko zawdzięczam i wszystko dla niego zrobię. Nie wiem dlaczego ktoś ma mi to zabierać. Mogą to tylko zabrać mi mieszkańcy, jeżeli ja się nie będę wywiązywał z programu wyborczego. Pan prezes Kaczyński powiedział, że nie będzie dwukadencyjności do tyłu. Nazbiczowano tym tematem przez pół roku. Ja już sobie go odpuściłem. Teraz on znowu wraca. Nie wiem, dlaczego taką ciężką sytuację się wprowadza w ogóle w kraju. Czy to jest sądowanie nas, że my nie będziemy protestować, że ludzie nie będą protestować? No, przecież żyjemy w Polsce, w kraju, który jest w Unii Europejskiej i wydaje mi się, że standardy demokracji są określone. Dwukadencyjności do tyłu nie może być. Natomiast dwukadencyjność w ogóle w samorządzie, gdzie perspektywa rozwoju społeczno-gospodarczego jest czteroletnia, czyli razem 8 lat, jest absurdem. 2 razy 6, 2 razy 8, proszę bardzo, ale 2 razy 4...
Czy byłby pan po prostu za wydłużeniem kadencji samorządów?
Oczywiście, oczywiście.
Do 6 lat?
Tak jest,
6 lat to będzie najlepsze rozwiązanie, Marek Gruński?
Najlepsze.
Tak prognozujemy budżety wieloletnie w gminach i tyle trwa budżetowanie w Unii Europejskiej. 6 lat, myślę, żeby się sprawdziła, przez 12 lat, jeśli ktoś jest dobrym wójtem czy burmistrzem, na pewno zostanie pozytywnie zweryfikowany.
Paweł Lisowski, tak samo powinno być? W powiatach?
To znaczy uważam, że jeżeli dwukadencyjność nie zostałaby wprowadzona, a uważam, że tak właśnie powinno być, że tej dwukadencyjności nie powinno być, to jednak ta kadencja czteroletnia, uważam, że to jest ten odpowiedni czas, gdzie mieszkańcy mogą zweryfikować, czy ten wójt, czy radni, których wybrał, się po prostu sprawdzili. 6-letnia kadencja, one oczywiście z punktu widzenia inwestycyjnego, co zauważył burmistrz i pan wójt, one są zasadne. Jednak mimo wszystko z punktu widzenia społecznego uważam, że te 4-letnie kadencje to jest ten najlepszy czas.
No właśnie, przychodzą od państwa też SMS-y. Rada gminy miałaby wybierać wójta. To bardzo zły pomysł, napisał jeden ze słuchaczy. Proszę przejrzeć na stronie internetowej gmina Warlubie, to już zdaje się jest poza naszym województwem. Co przez ostatni rok zrobił? Ma postawione zarzuty prokuratorskie, napisał ktoś z państwa. Były 4 rozprawy, jest ukarany i do tej pory jest nietykalny, bo cała rada gminy stoi za murem. Jeżeli był skazany, to raczej nie może być wójtem z tego, co się
robi
w przepisach prawa. Jak państwo sądzą, kiedy my poznamy pełen kalendarz wyborczy i zasady, na jakich będą wybierani przyszli radni, wójtowie i prezydenci? Arseniusz Finster.
Miałem nadzieję, że do końca roku, a właściwie takie zasady powinny być znane na 4 lata przed wyborami, a nie na rok przed wyborami, bo ciągle jest tak, że ci, którzy rządzą, mówiąc kolokwialnie, majstrują przy tej ordynacji wyborczej. No pragnę zwrócić uwagę, że jednak Platforma i PSL tej ordynacji nie robiły pod siebie, ponieważ były JOW-y w takich miastach jak Chojnice, prawda, które nie premiowały partii politycznych. A teraz ja jestem, inaczej powiem, mam swój komitet wyborczy, dzisiaj jest 7 grudnia i ja nie wiem, czy mój komitet wyborczy będzie mógł startować w wyborach. No to jest po prostu absurd.
Paweł Lisowski?
Znaczy uważam, że wybory proporcjonalne do rad gmin, szczególnie w mniejszych samorządach, to jest jakieś wielkie nieporozumienie. JOW-y czy ordynacja ogólnie większościowa, ona ma sens w małych gminach. Z doświadczenia wiem, że już dzisiaj trudno znaleźć kandydatów, którzy na radnych chcieliby startować. I uważam, że to zniechęci z jednej strony ludzi do startowania, do kandydowania, ponieważ ordynacja proporcjonalna i te listy to jest system bardziej skomplikowany od ordynacji większościowej czy JOW-ów z punktu widzenia chociażby osób startujących i z punktu widzenia mieszkańców, więc doprowadzimy do tego, że zniechęcimy mieszkańców do kandydowania, ale zniechęcimy niestety również do głosowania. Natomiast jeżeli chodzi o tą całą formę wprowadzania tego wszystkiego, no to rzeczywiście to są zmiany w prawie wyborczym, które dotyczą wszystkich Polaków, ponieważ wszyscy jesteśmy mieszkańcami gminy, powiatu czy województwa i robienie tego taką szybką ścieżką legislacyjną, tą ścieżką poselską, bez odpowiednich uzgodnień, konsultacji i nawet zapytania, zdania ekspertów czy samorządowców, uważam, że to może doprowadzić do tego, że rzeczywiście to, o czym mówią również przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej, te wybory najbliższe samorządowe, one naprawdę mogą zostać sparaliżowane.
A dlaczego ludzie się nie garną do tego, żeby być radnymi, samorządowcami? Nie widzą w tym, że tak powiem, sensu? Marek Goliński. Bo ty przed chwilą Paweł Lisowski mówił i pan Arseniusz Finster też o tym mówił, że trudno znaleźć jest ludzi, którzy się zaangażują w samorząd.
trudno znaleźć ludzi, którzy chcieliby bezinteresownie działać na rzecz społeczeństwa. Jeżeli tacy są i w jednomandatowych okręgach wyborczych tacy mogliby zostać wybrani, to dlaczego nie mieliby działać na rzecz społeczeństwa? Towarzysze partyjni, jeżeli będą wybierani, no to są tylko, myślę, osoby brane z klucza. Ale wrócę do... Stracę wątek. Wrócę do tego, dlaczego gmera się przy ordynacji wyborczej. Zauważmy, że w zdecydowanej większości samorządów Prawo i Sprawiedliwość nie ma swoich przedstawicieli w całym kraju. Dlaczego się gmera? Dlaczego się zmienia ordynację wyborczą? Po to, żeby matematycznie pasowało twórcom nowej ordynacji to jak najbardziej.
Ale głosują ludzie.
Głosują ludzie, no ale jeżeli ludzie nie wiedzą, że głosując na Golińskiego, głosują na partię polityczną, a on się i tak może nie dostać, to nie mają zielonego pojęcia, na czym polega metoda Donta czy cała ta matematyka. Później są zdziwieni, skoro człowiek dostał tak dużą, zdecydowaną większość głosów bezpośrednio na swoje nazwisko, dlaczego on nie został radnym w mojej gminie.
Arseniusz Finster, pana zdaniem w społeczeństwie jest ogólna wiedza, na jakich zasadach odbywają się wybory samorządowe, jak to jest liczone?
Sądzę, że tej wiedzy pełnej nie ma i nie tylko winni są temu mieszkańcy, jakiś brak ich zainteresowania, ale
też, może też trochę samorządowcy, że nie edukują.
Też jesteśmy winni, oczywiście, ale przede wszystkim te warunki się ciągle zmieniają. Co chwilę są inne uwarunkowania. Ja tylko podam prosty przykład. Co się wydarzy w wyborach za niecały rok, jeżeli listy wyborcze będą mogły prezentować tylko partie polityczne? Jak te wybory będą wyglądać? Bo nie wiemy dzisiaj, czy będą komitety wyborcze. Ja słyszę, że może ich nie być. Nie wyobrażam sobie tego. To byłoby tak wielkie zaprzeczenie demokracji, jak brak wyborów bezpośrednich.
Słyszałem o takim pomyśle, ale o zakazie, że tak powiem, list miejskich albo pozapartyjnych do samorządu województwa. O tym rzeczywiście słyszałem. Jeżeli chodzi o mniejsze samorządy, to tutaj są różne informacje.
To, że słyszymy różne rzeczy, to, że w eterze są różne pomysły, jest winą moim zdaniem tych, którzy to zmieniają. No, z nami nikt nic nie konsultuje, z nami nikt nie rozmawia na ten temat. Dlaczego? Jesteśmy otwarci na rozmowę. Ja przecież nie poparzę nikogo z Prawa i Sprawiedliwości. Jestem, w każdej chwili porozmawiam, przekażę swoje doświadczenie, swoje pomysły. Uważam, że nie tylko rządzący powinni być autorami ordynacji wyborczej, ale ogół społeczeństwa i tych konsultacji tutaj w ogóle nie ma. Ta ścieżka jest za szybka i może być po prostu wypadek w tych wyborach.
Tak? Panie burmistrzu, to musimy zrobić małą przerwę. Za 4 minuty, godzina 9:30, nie tylko Metropolia. Dziś nie tylko o wyborach samorządowych, ale za chwilę porozmawiamy o tym, czy gminy powinny zakazywać sprzedaży alkoholu pomiędzy 22 a 6 rano.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu. Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Za 26 minut godzina 10, nie tylko Metropolia. Chcę też Państwa namówić dzisiaj, bo w ostatniej części audycji będziemy mówili o inwestycjach w przyszłym roku, żebyście Państwo do nas napisali pod 603-06-06-06, na jakie inwestycje najbardziej czekacie w swoich miastach, miejscowościach, wsiach czy gminach. 603-06-06-06. W nawiązaniu jeszcze do tematu ordynacji wyborczej przyszło trochę SMS-ów od Państwa, trochę krytycznych w stosunku do panów samorządowców, a dziś naszymi gośćmi są, przypomnę, Marek Goliński, wicewójt Kolbut, Paweł Lisowski, członek zarządu powiatu słupskiego i burmistrz Chojnic Arseniusz Finster. Troszeczkę krytycznych głosów do panów, także proszę wyprężyć piersi. Obrona stołków, aż słuchać nie można, napisał jeden ze słuchaczy. Drugi to do pana wicewójta Kolbut. O jakim skoku cywilizacyjnym mówi wicewójt Kolbut? Pomyliło się chyba słowo cywilizacyjny z kolesiowskim. Jakiś komentarz będzie, czy...
Na tym polega demokracja, że każdy może pisać co chce, nie odpowiadając za swoje słowa, ale demokracja też polega na tym, że następnego wójta można wybrać w bezpośrednich wyborach, a jak się go nie lubi, to nie.
No i kolejny SMS. Po co być radnym, jak i tak o wszystkim decyduje wójt? Zostały złamane proporcje władza uchwałodawcza i wykonawcza. Wójtowie po 4 latach rządzą, dominują środowisko i nie ma jak ich odwołać.
To może ja.
Arseniusz Finster, tak, proszę bardzo.
Więc ta osoba jest w kompletnym błędzie. Żaden wójt, żaden burmistrz czy prezydent miasta nie będzie realizował polityki społeczno-gospodarczej bez decyzji Rady Miejskiej. On musi przekonać Radę Miejską, a w Radzie Miejskiej jest demokracja przedstawicielska i bez decyzji Rady Miejskiej nie ma planów miejscowych, nie ma planów przestrzennych, nie ma budżetu. Generalnie ta współpraca musi być pełna. Co do stołków, nikt nas nie przyspawał do tych stołków, natomiast my co 4 lata poddawani jesteśmy weryfikacji. W weryfikacji społecznej. Proszę wskazać mi inną funkcję w tym państwie, poza oczywiście wybieralnymi, gdzie taka weryfikacja jest, bezpośrednia.
Więc no, nic tak nie weryfikuje, panie burmistrzu, jak rynek pracy. I napisał pan Mirosław w SMS-ie, można się zastanawiać, dlaczego lokalni urzędnicy tak bardzo boją się dwukadencyjności. Przecież my, szarzy obywatele, na co dzień stajemy przed faktem utraty pracy i wtedy wymagana jest kreatywność i uczenie się nowego zawodu. Myślę, że odpowiedź jest prosta. Wygodne miejsce pracy na państwowej posadzie i nie jest to wielkie uproszczenie. Państwowej jak państwowej, samorządowej, krótko mówiąc. Marek Goliński.
Wygodna posadka. Zapraszam do mojego gabinetu na tydzień porządzenia i spotkania z mieszkańcami na zebraniach.
Możemy miejsca. Zrobić taki eksperyment. Bardzo chętnie zrobimy ten sposób.
Ja też zapraszam do wojny.
Proszę.
Szczególnie we wtorek, kiedy się z mieszkańcami spotykam i wchodzę w ich indywidualne problemy, które próbuję rozwiązywać, nie zawsze z sukcesem. I wówczas myślę, że te osoby zweryfikują swoje poglądy.
Panowie.
Jeśli się ujawnią, bo to są anonimowi ludzie
nie, piszą
w internecie.
Nie, podpisują się imionami, więc tutaj nie ma żadnej anonimowości.
Panie redaktorze, jeżeli...
Proszę bardzo, Paweł Lisowski. Proszę bardzo.
To znaczy, no, należy zauważyć, że jednak jesteśmy weryfikowani jako samorządowcy za 4 lata w wyborach samorządowych i ci mieszkańcy, którzy piszą SMS-y, niech sobie odpowiedzą sami na pytanie, czy chcieliby mieć możliwość wybrania swojego wójta i mieć możliwość zagłosowania na danego kandydata, czy wolą, żeby pośrednio zamiast nich wybierali radni.
Bardzo cenna
uwaga. Moim zdaniem jednak to jest, powinno być przynajmniej po stronie mieszkańców. A poza tym nawet statystyki Państwowej Komisji Wyborczej wyraźnie wskazują, że tych przypadków takich wielokadencyjnych wójtów wcale nie jest tak wielu. Około 30-kilku% wójtów odwoływanych jest już po pierwszej kadencji. 40-kilka% wójtów odwoływanych jest po dwóch kadencjach, więc nie zgodzę się z taką tezą, że wójt jest w praktyce nieodwołalny. Jeżeli pojawi się kontrkandydat, który ma program, który potrafi zainspirować ludzi do tego, żeby na niego zagłosowali, to bardzo często dochodzi do sytuacji, jak choćby w przypadku Poznania, gdzie wieloletni prezydent, który w praktyce miał być nieodwołalny, bo wszyscy mówili, że jest nie do pokonania, przegrał ostatnie wybory samorządowe i zastąpił kto inny.
I pewnie do tej sprawy jeszcze będziemy wracać. Panowie, kolejny temat. Samorządy będą mogły wprowadzać zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych oraz zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. To główne założenia ustawy, którą w piątek 24 listopada przyjął Sejm. Ona ma wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku. Oprócz limitów zezwoleń, które są tu szczegółowo rozpisane, gmina będzie mogła ograniczyć sprzedaż alkoholu między 22 a 6 rano. Co panowie o tym sądzą? Arseniusz Finster.
Ja mam liberalne poglądy. Uważam, że handel też powinien funkcjonować na przykład w niedzielę. Natomiast to narzędzie, które otrzymujemy, jest dla nas ważne, ponieważ mam przykłady w mieście, gdzie są takie punkty i mieszkańcy mocno postulują, żeby ograniczać funkcjonowanie tych punktów ze względu na hałas i różne zdarzenia, do których dochodzi przy tych punktach sprzedaży nocnych alkoholi. Uważam, że to jest dobre narzędzie, z którego na pewno będziemy korzystać, słuchając opinii mieszkańców przede wszystkim.
26 do 32 miliardów złotych strat powoduje w Polsce nadużywanie alkoholu. Pijemy coraz więcej i rośnie liczba punktów sprzedaży alkoholu. Paweł Lisowski.
To znaczy, jeżeli pan redaktor stawia tezę, czy zadaje pytanie dotyczące tego, że nagle spożycie alkoholu w Polsce spadnie, a przypomnę, że jest jednym z najwyższych...
Takiej tezy nie postawiłem.
To oczywiście nie. Natomiast jest to krok jednak w dobrym kierunku. Ja się cieszę, że o tym ostatecznie będą decydowały samorządy, ponieważ każdy samorząd ma inną specyfikę. I myślę, że w większości samorządów ten zakaz nie będzie wprowadzony, bo po prostu takiej potrzeby nie będzie. Ale przypominam sobie, że szczególnie w dużych miastach, choćby Wrocław próbował wprowadzić uchwałą tego typu zakaz na starówce i ten zakaz za każdym razem był uchylany przez nadzór, przez wojewodę, ponieważ nie było podstawy prawnej do wprowadzenia takiego zakazu. W tej chwili taki przepis ustawowy się pojawił. I tak jak powiedziałem, uważam, że jest to krok w dobrym kierunku, że to samorządy będą mogły o tym decydować. Natomiast nie spodziewałbym się tutaj jakiejś rewolucji, że nagle nasze społeczeństwo nie będzie sięgało po alkohol.
Marek Goliński.
Oba pomysły, o których mówimy o ograniczeniu miejsc sprzedaży i o godzinach, pojawiły się przy okazji nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, nad którą pracował PiS i ustawa wejdzie w życie 1 stycznia. Natomiast myślę, że ograniczenie godzin sprzedaży alkoholu nie ma nic z wychowaniem w trzeźwości wspólnego. Powinniśmy my jako samorządowcy rzeczywiście racjonalniej wydawać pozwolenia na sprzedaż alkoholu, choćby w pobliżu terenów, no nie wiem, szkół, kościołów, jezior, rzek, terenów rekreacyjnych, ponieważ są one no, bardzo szczególne. Natomiast to powinno należeć do samorządów. I my tak w Kolbutach też wydajemy koncesje na sprzedaż alkoholi bardzo racjonalnie. Jeśli chodzi o ograniczenie godzinowe, no to jeżeli ktoś już ma koncesję, nie jestem zwolennikiem zamykania sklepów z alkoholem od 22 do 6 rano. Przeżyliśmy to już w latach komuny, gdzie Wojciech Jaruzelski sprzedawał alkohol od godziny 13, a to na pewno nie ograniczało spożycie alkoholu, tylko spotęgowało to wielokrotnie.
No ale w PRL-u to wiele rzeczy było postawionych na głowie.
Dzisiaj
też. Z tym się pewnie zgodzimy. Ale czy nie jest też tak, że zamiast pójść do pubu czy restauracji i wypić jedno piwo, to część ludzi decyduje się na to, żeby kupić w sklepie 4 piwa i wypić je na ławce w parku, Arseniusz Finster?
To jest problem podstawowy. Mamy w Chojnicach w centrum miasta dużą dyskotekę, obok olbrzymi park tysiąclecia i rzeczywiście tak jest, że często osoby zamiast kupować ten alkohol w miejscu, w którym spędzają czas, po prostu zakupują go w sklepach, spożywają na ławkach. Tu już jest rola monitoringu Straży Miejskiej, Policji, żeby takim zachowaniom przeciwdziałać. I głównie mieszkańcy Chojnic właśnie zgłaszają ten problem, że pod tymi punktami w godzinach nocnych ludzie kupują i wypijają ten alkohol, no biesiadując wręcz w okolicznych skwerach, zakłócając mir.
Ale to już jest pole do popisu dla Policji i Straży Miejskiej, zdaje
Dokładnie.
Się.
I staramy się oczywiście przeciwdziałać tym zachowaniom, ale no, nigdy ideału nie ma, tak? Dlatego alternatywą dla tych, którzy spożywają alkohol, zawsze będzie sklep, ponieważ w tym sklepie ten alkohol jest o wiele tańszy niż w dyskotece czy w restauracji. I tego nie unikniemy, tak? Ale musimy pilnować, żeby nie spożywali w miejscach publicznych. To jest podstawowy problem.
No niestety Polska jest liderem w spożyciu alkoholu w Europie, jednym z liderów przynajmniej, bo w całej Unii Europejskiej rocznie nadużywanie alkoholu powoduje straty rzędu 160 miliardów euro, to na 500 milionów mieszkańców Unii Europejskiej, to rzeczywiście jest to liczba porażająca. Paweł
Ale przepraszam, wtrąciłem się, Marek Goliński. Struktura spożywania rodzaju alkoholi jest kompletnie inna.
Tak, to się zgadza. Pijemy mniej cięższych alkoholi,
lekkich alkoholi, a nie tak jak piwa kiedyś, jak były zakazy tych mocnych.
No ale to nie ma wielkiego znaczenia, czy wypadek powoduje pijany kierowca, który pił wino, czy wódkę. Tak, to nie ma wielkiego. Paweł Lisowski, proszę bardzo.
Myślę, że warto zwrócić uwagę, że ta ustawa nie będzie dotyczyła lokali gastronomicznych, ale jedynie będzie dotyczyła sklepów spożywczych. Myślę, że też krok w dobrym stronę jest taki, że łatwiej będzie wyznaczyć miejsce publiczne, gdzie taki alkohol, na przykład piwo, będzie można spożywać. Jak byłem jeszcze samorządowcem w gminie o charakterze wiejskim, to rzeczywiście sołtysi zwracali uwagę na taką rzecz, że ten zakaz jest zbyt restrykcyjny, że jest na przykład gdzieś na wsi miejsce, gdzie można by było spożywać alkohol w miarę kulturalnej i w właściwy sposób, natomiast prawo temu nie pozwala. Natomiast z tego, co czytałem, to będzie można łatwiej wyznaczyć miejsce publiczne do takie, które oczywiście będzie w odpowiedniej lokalizacji, gdzie to piwo będzie można w kulturalny oczywiście sposób wypić. Więc uważam, że ta ustawa z punktu widzenia samorządów jest jednak w dobrym kierunku, ponieważ ona nie narzuca określonego systemowego rozwiązania, ale ona da samorządom wybór. W Kolbudach być może takiej potrzeby nie ma, ale gdzie indziej. Być może na Storówce w Chojnicach radni zdecydują, że zakaz handlu w niedzielę, że nie w niedzielę, ale w godzinach nocnych jest potrzebny. Więc uważam, że ta ustawa to jest
trzeba decydować.
Panowie, a tu musimy zrobić niemałą przerwę, dlatego że czekają reklamodawcy. Za 17 minut godzina 10. Za 13 minut 10. Dziś nasi goście to Arseniusz Finster, burmistrz Chojnic, Paweł Lisowski, członek zarządu powiatu słupskiego w studiu w Słupsku i Marek Goliński, wicewójt Kolbut w studiu w Gdańsku. Panowie, przed nami ostatni rok tej kadencji. I tak się jakoś przyjęło, że w tym ostatnim roku to inwestycyjnie zazwyczaj w samorządach jest bardzo bogato, bo to przed wyborami. Ja poprosiłem naszych słuchaczy, żeby przysyłali SMS-y, na jakie inwestycje liczą w swoich samorządach. Napisała pani Lidia w Pruszczu Gdańskim. Od wielu lat czekam na cud w postaci zagospodarowania terenu starej cukrowni. Pozdrawiam. Kolejne SMS-y również przychodzą między innymi z Gdańska i z innych miast. Już państwu zaraz przeczytam. Czekam na ulicę w Wejherowie, ale gdzieś mi ten SMS w tej chwili uciekł. Panowie, jakie inwestycje planujecie w przyszłym roku? Zaczniemy od pana Arseniusza Finstera.
Po pierwsze, dokończenie Chońskiego Centrum Kultury. To jest inwestycja w toku o wartości około 13 milionów złotych. Zamierzamy ją dokończyć w czerwcu.
A pan nie tak planował, żeby właśnie przed wyborami się skończyła ta budowa, czy nie, tak po prostu nie. Wyszło?
Tutaj mam poślizg prawie półroczny w tej inwestycji, związany głównie z badaniami archeologicznymi, ponieważ Chońskie Centrum Kultury sąsiaduje z cmentarzem, dawnym cmentarzem ewangelickim, ale najważniejsze inwestycje właśnie startują w tym czwartym roku. To jest węzeł integracyjny transportowy, czyli dworzec kolejowy, autobusowy, program miejski rower, ścieżki rowerowe, nowe przejścia podziemne, infrastruktura dworcowa. Na to mamy około 50 milionów złotych, w tym 40 kilka milionów z Unii Europejskiej. Drugi duży temat cywilizacyjny to jest poprawa gospodarki wodami deszczowymi w Chojnicach. Będziemy budować zbiorniki retencyjne, kolektory deszczowe. To jest wartość inwestycji około 60 milionów złotych. Mamy 50 milionów z Unii Europejskiej. I temat kolejny to jest rewitalizacja Chojnic. Mamy 27 partnerów i będziemy rewitalizować dzielnicę dworcową i na to mamy około 9 milionów złotych. Razem start tych inwestycji nastąpi w roku 2018, zakończenie, o czym już mówiłem, w 2020 roku, czyli w połowie następnej kadencji. I te inwestycje są dla Chojnic priorytetowe i mam nadzieję, że wyłonimy wykonawców, bo to jest podstawowy problem dzisiaj na rynku. Mamy środki, mamy dobre projekty, które zostały wysoko ocenione. Natomiast boję się o to, że będziemy długo realizować przetargi.
To jest opinia wielu samorządowców, którzy narzekają, że w związku z tym, że niewielu jest wykonawców, to ceny strasznie rosną i często nie można rozstrzygnąć przetargu, bo po prostu wartość zamówienia przekracza możliwości finansowe.
Tak, nasz dworzec kolejowy został też objęty rejestrem zabytków. To też powoduje wzrost ceny. Ja oczywiście nie rozpaczam z tego powodu, bo jest to dworzec z 1870 roku i trzeba przywrócić, zrewitalizować ten zabytek. Mamy zresztą w końcach przykłady rewitalizacji starego rynku w naszym mieście, czy bazyliki, czy kościoła gimnazjalnego. Jestem przekonany, że dworzec kolejowy już w tej chwili w formule węzła integracyjnego będzie taką kolejną perłą w Chojnicach obok starego rynku, obok Parku Tysiąclecia, obok Harzyków i tych miejsc, które są doskonale znane.
I przychodzą SMS-y od państwa. W Wejherowie przy ulicy Inwalidów Wojennych nic nie dzieje się od 50 lat, napisał pan Leszek. Potrzeba zmiany drogi i zalewany jest dziurawy chodnik. Jest też SMS z Gdańska. Proszę o remont ulicy Urwistej, bo pan Adamowicz zapomniał o tym zakątku. Pewnie nie zapomniał, tylko nie ma pieniędzy, albo jakieś inne warunki.
Jeżeli mogę jeszcze dodać, to kończymy projektowanie zachodniego obejścia miasta Chojnice. My byliśmy drugim miastem po Gdańsku w naszym województwie, które zbudowało oczywiście za środki państwowe południową obwodnicę Chojnica. W tej chwili będziemy budować zachodnie obejście. To jest zmiana trajektorii drogi 212 we współpracy z marszałkiem województwa. I to projektowanie zakończy się w roku 2018. Oczywiście potem w kolejnej kadencji będziemy się starać o montaż finansowy i uruchomienie tej inwestycji.
Marek Guliński, jakie inwestycje przed wyborami?
Nie chciałbym czytać całego budżetu, ale pochwalę się i poinformuję o trzech najważniejszych. Oczywiście w każdym sołectwie drogi, kanalizacje, ale to wszędzie, równomiernie.
No właśnie, zresztą... warto robić takie inwestycje, których nie widać, bo często te inwestycje w ziemi, tak zwane infrastrukturalne, to one nie robią wrażenia na mieszkańcach.
Przez długi czas rzeczywiście tak zwanych gabarytów w gminie Kolbudy nie było widać, ale gmina Kolbudy jest lepiej uzbrojona, na przykład jeśli chodzi o skanalizowanie, od samego miasta Gdańska. Jest się czym pochwalić. Natomiast prowadzimy w gminie od wielu lat zrównoważony rozwój. Na 2,5 tysiąca gmin jesteśmy na 32 miejscu w kraju. Myślę, że to o czymś świadczy. To są sondaże naukowców z Politechniki Warszawskiej, czyli niezależnych. Ale wracając do inwestycji. Jedną z najważniejszych inwestycji drogowych to będzie tak zwany bypass obwodnicy trójmiejskiej między węzłem Szadułki a węzłem Kowale. Przygotowujemy się z Zarządem Dróg Wojewódzkich i z miastem Gdańskiem, myślę, przy udziale, bo to się nie da uniknąć, Regionalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przygotowujemy się do przebudowy, modernizacji wreszcie po wielu latach węzła Kowale na obwodnicy. Tutaj roboty, jeżeli uda się, ruszą za parę lat, ale żeby odciążyć komunikacyjnie ten odcinek, w przyszłym roku z Otomina do Kowal drogą wzdłuż obwodnicy będzie można przejechać.
Jeżeli mogę przerwać, bo przyszedł właśnie SMS. Adam, gmina Kolbudy. Kiedy w Lublewie Gdańskim zostanie dokończona ulica Polna?
To jest, pan Adam jest radnym i doskonale wie kiedy, więc nie muszę mu odpowiadać.
A to może inni mieszkańcy nie wiedzą.
Zapraszam do czytania budżetu. Natomiast jeszcze dwie duże inwestycje. No za która jest godzina? Za 8, 10, za 8 minut wieszamy wiechę na budowie szkoły metropolitalnej w Kowalach. W przyszłym roku wprowadzamy 1 września dzieci z gminy Kolbudy, z gminy Pruszcz Gdański i z miasta Gdańska.
To ta słynna szkoła, która rodziła się w bólach, tak?
Tak się mówiło w bólach, ale to dziennikarze podsycali tutaj emocje. Dziękujemy wam za to, czwarta władza. Natomiast szkoła powstaje zgodnie z harmonogramem. Za kilka minut wieszamy wiechę, w przyszłym roku kończymy budowę. I jeszcze jedna dosyć duża inwestycja, na którą wiele osób rzeczywiście czeka. Niektórzy szydzą, że nam się to nie uda, ale w przyszłym roku wchodzimy na teren budowy w centrum Kolbud i budujemy krytą pływalnię.
O, proszę. To bardzo droga inwestycja?
Bardzo droga, nie powiem dzisiaj ile, ale myślę, że uda nam się to szybciej zrealizować niż w mieście Słupsku.
Paweł Lisowski ze Słupska, powiat słupski, tak. Inwestycje. Na szczęście z akwaparkiem powiat nie ma nic wspólnego.
Nie, z akwaparkiem nie.
Ja mrugnąłem do pana redaktora, bo jest ze Słupska.
Tak. Paweł Lisowski, proszę bardzo.
Dla nas nie ma znaczenia, czy to jest rok wyborczy, czy to jest rok niewyborczy. O czym świadczą wydatki inwestycyjne, które są na stałym poziomie, niezależnie czy to jest pierwszy, drugi, czy trzeci, czy ostatni rok naszej kadencji. Natomiast no, w większości, jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne, no to z pewnością są to drogi powiatowe. Realizujemy je zarówno wspólnie z gminami, jak i ze środków zewnętrznych. Nie chciałbym mówić tutaj o dokładnych kwotach, ponieważ jesteśmy jeszcze przed podjęciem uchwały budżetowej, również gminy, ponieważ tak jak powiedziałem, gminy dokładają się do naszych dróg powiatowych, wspólnie realizujemy te inwestycje, dzięki czemu możemy wykonać więcej kilometrów przebudów. Poza tym ważne jest to, że ściągamy środki zewnętrzne. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe, to przede wszystkim program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Tutaj mogę się pochwalić, że również w 2018 roku kolejne kilometry z tego programu zostaną wyremontowane. To już trzeci raz z rzędu, gdzie mamy stuprocentową skuteczność, jeżeli chodzi o ten program. Natomiast może z takich nieco innych, dla mnie osobiście bardzo ważna rzecz to, że otwieramy punkty rejestracji pojazdów. Mieszkańcy powiatu słupskiego nie będą musieli rejestrować swoje samochody w słupskim starostwie, ale będą mieli wybór. Dwa miasta na terenie powiatu słupskiego, miasto Ustka i miasto Kępice. Tam zlokalizowane będą dodatkowe punkty. Jeżeli dodamy do tego, że takie punkty obsługi interesantów prowadzi nasza jednostka Powiatowy Urząd Pracy, 5 takich punktów, do tego z zakresu administracji rządowej wykonujemy zadanie nieodpłatną pomoc prawną i tutaj dodatkowe 4 punkty na terenie powiatu słupskiego, to myślę, że tymi świadczeniami, które świadczymy na rzecz mieszkańców powiatu, wychodzimy poza powiat i to mi osobiście się bardzo podoba, taki kierunek zmian. Natomiast trochę prywaty, panie redaktorze, jak pan mi pozwoli, że mam okazję rozmawiać tutaj. Tutaj między innymi z burmistrzem Chojnic, to moja żona pochodzi z Chojnic i często tam jestem, bądź przejeżdżam. I muszę powiedzieć, że widać tam rękę dobrego gospodarza. Chojnice świetnie się rozwijają.
Panowie, ale miasto. Kampania wyborcza to tak za pół roku.
I mogą być przykładem dla miast podobnej wielkości.
Okej, panowie, ale z SMS-ów od naszych słuchaczy wynika, że jak ile byście dróg nie zbudowali, to zawsze będzie za mało, a z drugiej strony, jak budujecie drogi, to możecie liczyć na wsparcie mieszkańców. I to widać w SMS-ach, bo rzeczywiście tych sensownych połączeń drogowych i dróg dobrej jakości wszędzie brakuje. Bardzo dziękuję za udział w programie i słuchaczom za udział SMS-owy. Arseniusz Finster, burmistrz Chojnic, dziękuję, kłaniam się bardzo.
Dziękuję.
Paweł Lisowski, zarząd powiatu słupskiego ze studia Radia Gdańsk Słupsku i Marek Goliński, wicewójt Kolbud w studiu w Gdańsku. Kłania się Przemek Woś. Do usłyszenia.
Pozdrawiam za tydzień. Wszystkich z Kolbud serdecznie.